Ktoś by spytał, bądźmy poważni, czy naprawdę mamy dowody na to, że Rosja jest antychrystem? I w ogóle, jaki jest związek Fatimy z Medjugorje? I skoro Jan Paweł II poświęcił Rosję niepokalanemu sercu Marii, siostra Łucja napisała list do Jana Pawła II potwierdzający, że Maria to poświęcenie przyjęła, to dlaczego wciąż Rosja jest zagrożeniem? Czy to poświęcenie było złe, czy w ogóle Maria w Fatimie się myliła? I właśnie teraz Medjugorje, jak z tym wszystkim połączyć? No to za chwilę to wszystko połączymy.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Zauważmy, że Rosja proponuje ruski mir, czyli swego rodzaju imperializm na zasadzie poddaństwa państw Europy Środkowej, Północnej, a właściwie aż stolic sięgających po, uwaga, Berlin i Paryż. Za chwilę sobie do tego wątku geopolitycznego wrócimy. Tak jest, ponieważ genialna książka Siedem głów antychrysta, potężna książka, nowość, ponad, no właściwie 500 stron bez 4 stron. Tę książkę czytam. Nie wiem, czy ją w całości przeczytam, bo Buch jest niesamowicie potężny. To nie tylko dzieło quasi teologiczne, ponieważ autor nie jest teologiem. To są jego przemyślenia, raczej jest to człowiek, który jako dziennikarz, publicysta i analityk zajmuje się procesami cywilizacyjnymi, a zatem jest to geopolityczne spojrzenie na Księgę Apokalipsy i na owe siedem głów antychrysta. Natomiast no w książce dla mnie genialnej, którą czytam od wczoraj, bo to jest nowość na rynku wydawniczym i w naszym sklepiku, ona jest dostępna. Już do was wyjechało ponad 60 sztuk tej książki. Medjugorje i przyszłość świata. Maria prowadzi swój lud ku czasom tajemnic. Ta książka składa się z 72 rozdziałów, takich mniejszych, większych rozdziałów. My sobie omówiliśmy, zdaje się, tylko 3. Natomiast dzisiaj niezwykle fascynujące rozdziały w oparciu o to, co Maria mówi od prawie 45 lat w Medjugorje w kontekście Rosji i antychrysta. Otóż, drodzy Państwo, od razu przejdźmy do konkretów, bo dziś sobie to czytałem, notowałem i oto w momencie mam pokreślone, pozakreślane rozdziały, nie wszystkie, bo nie wszystko przeczytałem. Antychrystyczna rola Rosji w stuleciu Maryi. O co tu chodzi? No, od razu dodajmy, że ten czas Maryi to jest czas od właściwie Fatimy i od swego rodzaju zwycięstwa, bo przecież upadł Związek Radziecki, ale Rosja się nie nawróciła. W teologicznej wizji historii, pisze ojciec Livio Fanzaga, niesamowity znawca Medjugorje, który ma dostęp do widzących, często z nimi rozmawia, otrzymuje od nich wiedzę, którą się z nami dzieli, chociaż nie wszystkim się z nami podzielić może. A zatem w teologicznej wizji historii, w której należy umieścić objawienia maryjne, wyjątkowe miejsce zajmuje Rosja, pełniąca rolę głównego aktora w planie Maryi, rozciągającym się od Fatimy przez Medjugorje aż do dziś, do XXI wieku, do pierwszej połowy XXI wieku. W rzeczy samej Rosja jest głównym elementem objawienia udzielonego trzem pastuszkom 13 lipca, uwaga, 13 lipca 1917 roku. Sięgniemy sobie do tych, chociaż już omawialiśmy 10 lat temu, ale sięgniemy jeszcze raz, 9 lat temu, sięgniemy raz jeszcze do tych objawień, do słów Maryi z 13 lipca 1917 roku, w którym wybuchła rewolucja komunistyczna, która wstrząsnęła światem, uwaga, i teraz Rewolucja komunistyczna. Maria Fatimie przestrzega, że jeżeli Rosja się nie nawróci, to będzie szerzyć swoje błędy. Te błędy zaczęły się rozszerzać po świecie, nie tylko po Europie, a po świecie właśnie od 1917 roku, szerząc ogrom błędów, promując wojny i prześladowania Kościoła, prowadząc do męczeństwa dobrych ludzi i cierpień zadanych Ojcu Świętemu oraz niszcząc całe narody. Drodzy Państwo, przed nami prześladowania Kościoła, o tym mówią objawienia w Medjugorje. Objawienia w Medjugorje nie są słodkie, tak jakby się zdawała mówić tak, okładka, piękna okładka z różowymi kwiatkami. Objawienia w Medjugorje są wstrząsające, są bardzo mocne, są głębokie, są prawdziwe. Nie są cukierkowate, czasami są dużo mocniejsze we wezwaniu do pokuty niż te z Fatimy, chociaż wiadomo, że tu nie chodzi o rywalizację, które objawienia są ważniejsze, a które mniej. Wiemy oczywiście, że objawienia w Fatimie zatwierdzone przez Kościół, bo one się skończyły, objawienia w Medjugorje wciąż trwają, czyli na razie Kościół je wciąż bada, ale przy każdej wypowiedzi Maryi już od 2 lat jest zgoda Kościoła. Kościół wydał nihil obstat, czyli zatwierdził publiczny kult Królowej Pokoju w Medjugorje. Natomiast te objawienia wciąż są rozwojowe, ponieważ okres objęty proroctwem daleki jest od swego końca, jak wielu przypuszczało, gdy w 1991 roku upadło Imperium Sowieckie. Wtedy rzeczywiście, mam takie książki o Fatimie, wydane po roku 91, kapłanów znających Fatimę, którzy mówili, Rosja się nawróciła, drodzy Państwo. Nawet bardzo znani kapłani, może nie będę ich cytował, żeby tutaj nie zaczynać nowego wątku, mówili, że Rosja się nawróciła po 91 roku, no bo przecież upadło Imperium Sowieckie. W tamtym momencie nie nastąpiło nawrócenie rosyjskiego narodu, nie nawrócił się naród, który w większości, uwaga, jest niewierzący, za chwilę to też udowodnimy, a tym bardziej jego klasy rządzącej, która zorganizowała się, aby powrócić do swojej tradycyjnej imperialistycznej polityki ekspansji, aktywnie angażując w to Kościół prawosławny. Kościół prawosławny jest umoczony w politykę, uwaga, zaangażowany w rosyjski mesjanizm. Tak. Kościół wspierający władzę cara jest stałym elementem rosyjskiej historii. Rzeczywiście tak jest i tak było. Po upadku komunizmu powrócono do tradycyjnego podejścia, które pozbawia Kościół prawosławny możliwości realizacji swojej misji duchowej poza ramami wyznaczonymi przez władzę polityczną. To przymierze państwa i cerkwi dało początek mesjanizmowi o charakterze politycznym, równie podstępnemu jak ideologia komunistyczna, ponieważ religia została tu pozbawiona swoich transcendentnych celów i wykorzystywana jest do wspierania projektów aktualnego cara, czyli Putina. Drodzy Państwo, w miejsce komunizmu, że tak powiem imperializmu komunistycznego, pojawił się rosyjski mesjanizm polityczny, bo zobaczcie, że rzeczywiście rosyjska, moskiewska cerkwia związana jest politycznie z Putinem, ponieważ, że tak powiem, na czele cerkwi, na czele prawosławia moskiewskiego stoi były oficer KGB. Razem, że tak powiem, w KGB byli z Władimirem Putinem, tyle że ten duchowny z KGB jest dużo starszy od Putina. Jednak upadek Imperium Sowieckiego był wydarzeniem o niezwykłym znaczeniu, ponieważ narody Europy Wschodniej i Północnej, które były jej podporządkowane, odzyskały swoją niezależność, a Kościół katolicki swobodę wykonywania swojej misji. W tym sensie możemy mówić o triumfie Niepokalanego Serca Maryi, który jednak nie dotyczy Rosji w jej podstawowych aspiracjach. A zatem, drodzy Państwo, Rosja zamiast wkroczyć na drogę nawrócenia, wkroczyła, porzucając komunizm, ten komunizm w czystej postaci, o którym mówiła Maria Fatimie, porzuciła komunizm, nie weszła na drogę nawrócenia, ale na drogę imperializmu. Historię Rosji charakteryzuje jej, uwaga, mesjanistyczne nastawienie, które przypisuje narodowi rosyjskiemu misję zbawienia świata, realizowaną poprzez stopniowe poszerzanie terytorium państwa i instrumentalne wykorzystywanie chrześcijaństwa, podporządkowane ideologii podboju. Nie wiem, czy ojciec Livio Fanzaga korzystał z jakichś źródeł historycznych, ale historycy mówią dokładnie to samo, współcześni geopolitycy mówią dokładnie to samo. Putin chce zdominować Europę Wschodnią, Północną, a także chce swoją strefę wpływów rozciągnąć jeszcze dalej. Dzisiaj Miediewiew, drodzy Państwo. A zatem premier, oni się wymieniają. Putin był premierem, to ten był prezydentem. Prezydentem jest Putin, to ten jest, czyli Miediewiew jest premierem i oni tak się będą wymieniali do końca ich, że tak powiem, życia. Dzisiaj Miediewiew powiedział, i można to znaleźć, to było publikowane we wszystkich mediach, to nie jest coś, co ja wymyśliłem, nadinterpretowałem, że Polska, w tym Europa, mają dwa wybory. Uwaga. Albo podporządkowanie się Rosji, albo uczynienie sobie z Rosji, drodzy Państwo, wroga. Mamy dwa wybory, mamy wybór. To jest właśnie typowe szataństwo. Szatan daje Ci wybór, podsuwa Ci pokusę i podsuwa Ci, uwaga, drugą pokusę, która jest może do mniejszego zła prowadzi, ale też prowadzi do zła. Masz wybór, masz kilka pokus. Możesz je, że tak powiem, zrealizować w logice szatana, czyli w coś złego przebić, czy przekuć, przepraszam bardzo. Kościół prawosławny staje się w ten sposób elementem podporządkowanym władzy absolutnej, utożsamianej z carem i jego aparatem wojskowym. O tym mówi pan Mariusz Paszko w Siedmiu głowach Antychrysta, gdzie geopolitycznie przygląda się Rosji, także Europie Zachodniej, Chinom, chociażby Stanom Zjednoczonym. Książka z potężną dawką wiedzy, analizą człowieka, który zajmuje się procesami cywilizacyjnymi w oparciu o Księgę Apokalipsy. Ale nie tylko o Księgę Apokalipsy, bo te wypowiedzi z Pisma Świętego, które mówią o Antychryście. Wraz z upadkiem Imperium Sowieckiego w 1991 roku, który stanowi jeden z kluczowych momentów obecności Matki Bożej w Medjugorje, co ja tu przeczytałem? To jest wciąż książka Medjugorje, przyszłość świata. Może jeszcze raz. Wraz z upadkiem Imperium Sowieckiego w 1991 roku, który stanowi jeden z kluczowych momentów obecności Matki Bożej w Medjugorje, Rosja w swojej rzeczywistości etnopolitycznej zastąpiła jedynie ideologię komunistyczną, ateistyczną i materialistyczną, tradycyjną religią prawosławną wykorzystywaną dla wzmocnienia państwa i jego zdolności ekspansji. Bo Putinowi chodzi o zdobycie nie tylko terenów geograficznych, że tak powiem, ale najpierw, jeżeli chce to zrobić, to musi zdobyć duszę, drodzy Państwo, Rosjan. I robi to, ponieważ tydzień temu czytałem artykuł, w którym przedstawiono analizę chociażby nowego programu wychowawczego wprowadzonego do Rosji, w którym już małe dzieci będą uczone, jak, że tak powiem, metaforycznie powiem, klękać przed imperialistyczną Rosją, na której czele stoi car. Oczywiście on się nazywa prezydent Putin, ale to jest car. Takiego właśnie szacunku wobec państwa, czyli państwa imperialistycznego, Putin chce uczyć już dzieci. Nie bezpośrednio, ale pośrednio przez szkoły. Ktoś mógłby zaprotestować, że sytuacja narodu rosyjskiego zmieniła się na lepsze również w zakresie wyznawania wiary chrześcijańskiej. W tym sensie, owszem, nastąpiła poprawa w stosunku do komunistycznych prześladowań, ale absolutnie nie można mówić o znaczących nawróceniach w narodzie, który ma, uwaga, niższy poziom udziału w życiu Kościoła niż najbardziej sekularyzowane kraje Europy. Czyli Rosjanie procentowo uczęszczają do Kościoła rzadziej niż najbardziej, że tak powiem, sekularyzowany kraj Europy Zachodniej. Czyli totalna bieda duchowa w Rosji. Nie tylko bieda materialna, ale też duchowa. W każdym razie to agresja na Ukrainę ukazała w całej rozciągłości prawdę o największym terytorialnie państwie świata zdecydowanym zrealizować swoją politykę ekspansji za cenę niespotykanych dotąd zniszczeń i bez wykazywania, jak to miało miejsce w przeszłości, zastrzeżeń co do użycia broni jądrowej. Jest tutaj rozdział zatytułowany Czy Maryja powstrzyma wojnę atomową? Jest odpowiedź na to na podstawie orędzi z Medjugorje. Tak też w książce Medjugorje i przyszłość świata. Skoro przyszłość świata, no to przecież broń jądrowa, prawda? Jest tym, co może zagrozić przyszłości świata i w ogóle ludzkości. Jestem, że tak powiem, wyraźny jestem, dobra. W tym kontekście w wielokrotnych naruszeń prawa i etyki w relacjach międzynarodowych, władze religijne, nie wahając się, udzieliły bezwarunkowego poparcia dla operacji specjalnej, w cudzysłowie, czyli po prostu wojny, która w praktyce przekłada się na systematyczne niszczenie Ukrainy i jej mieszkańców. I teraz bardzo ważne słowa. Wojna została usprawiedliwiona przez Kościół prawosławny. Drodzy Państwo, Rosja to jest antychryst. Tak. Jako narzędzie dobra, a teraz najlepsze, a żołnierzy rosyjskich zapewniono, że poświęcenie życia w tej wojnie oczyszcza ich ze wszystkich grzechów. Ostatnio Rosja straciła ponad 180 tysięcy żołnierzy. Nie wiem, czy w ciągu 3 miesięcy, czy w ciągu pół roku. I zaczyna tych, drodzy Państwo, chłopaków, panów, brakować tych, którzy pójdą na front. A wmawia się żołnierzom rosyjskim, że ich poświęcenie na froncie, oddanie życia za Rosję, uwaga, oczyszcza ich z grzechów. No przecież to jest w ogóle czysta herezja. W chwili obecnej można zatem stwierdzić, że Rosja nadal odgrywa również w nowym tysiącleciu rolę antychrysta. Tak jak rolę antychrysta odgrywała w 1917 roku, kiedy rozpoczęła się rewolucja, że tak powiem, bolszewicka, komunistyczna, ponieważ sprowadza chrześcijaństwo do mesjanizmu o charakterze etniczno-politycznym, służącego autorytarnemu Molochowi, który nie ma nic wspólnego z nauką Chrystusa. Podobny proces niestety daje się zauważyć w Stanach Zjednoczonych, bo również Trump posługuje się mesjanizmem politycznym. Dwie największe armie świata, amerykańska i rosyjska, tak się do niedawna mówiło, dzisiaj się mówi, że chińska jest tą drugą, a może i pierwszą największą, natomiast najbardziej gotową do walki w Europie jest armia ukraińska, ale te dwie największe armie, amerykańska, drodzy Państwo, i rosyjska, to są armie, które służą obecnie pod władzą tych, którzy rządzą tymi dwoma imperiami, jak są narzędziem mesjanizmu politycznego. I teraz w tym jest też logika Boża, ponieważ skoro Ameryka, Donald Trump, reprezentuje mesjanizm polityczny, mesjanizm instyczny na usługach Izraela, to znaczy, że Pan Bóg chce nam dać do zrozumienia. Pokój osiągnięty tylko i wyłącznie ludzkim wysiłkiem nigdy nie jest trwały. Nie ufajcie żadnemu z tych wielkich, bo oni nie są w stanie przynieść prawdziwego pokoju, bo oto również Stany Zjednoczone przez osobę Donalda Trumpa stały się po prostu niewiarygodne, jeżeli chodzi o zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa i pokoju światowego. Chodź tu, Gucio, bo nas coś wyłączysz i będziemy kończyć. Nawrócenie Rosji nie nastąpiło. Zanim ten fragment, to pozwólcie, że sięgnę do fragmentu z książki Siedem głów antychrysta. Uwaga, analiza geopolityczna procesów zachodzących obecnie w Imperium Rosyjskim. Drodzy Państwo, ta książka oczywiście też jest w sklepiku mocsłabości.pl. W ogóle okładka jest świetna, chociaż ja węży nie znoszę. Geopolityczna walka z Zachodem. Rozdział drugi, podrozdział drugi, podrozdział drugi, że tak powiem. Ruski mir, początek rosyjskich rojeń. Koncepcja ruskiego miru, czyli no, pokoju, prawda? A Maria w Medjugorje mówi po chorwacku mir, 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 pokój, pokój, pokój. A szatan, że tak powiem, po rosyjsku mówi mir, mój szatański pokój. Rozumiana jako sfera wpływów obejmująca nie tylko Rosję, lecz także Ukrainę, Białoruś i część Kazachstanu, to zdaniem profesora Nowaka zaledwie wąski, początkowy krąg rosyjskiej ambicji. W imperialnej mentalności Kremla mieści się dążenie do odzyskania kontroli nad całym obszarem byłego bloku sowieckiego, a nawet zdobycie, uwaga, Paryża. Są to analizy geopolityczne człowieka, który zna się na tych procesach. Zgodnie z analizą profesora Nowaka, rosyjski imperializm opiera się na trzech głównych kręgach ambicji terytorialnych. I teraz to jest bardzo ciekawe i przerażające. Tu są, drodzy Państwo, przypisy, tu są źródła, z których korzystał autor, to nie są jego wymysły, on tylko połączył kropki. Najwęższy krąg ruskiego miru, czyli minimum, jakie chce Rosja osiągnąć, obejmuje Rosję, Ukrainę, Białoruś oraz część Kazachstanu. To pierwotny obszar, do którego Rosja rości sobie historyczne prawo i stara się utrzymać nad nim kontrolę. Kolejnym kręgiem jest obszar byłego Związku Sowieckiego, drodzy Państwo. Kreml dąży do odzyskania kontroli nad całym terytorium byłego bloku sowieckiego. Przypomnijmy także i my tutaj jesteśmy w zainteresowaniu pana Putina. Rosja postrzega te obszary jako swoją naturalną strefę wpływów i hegemonii. I trzy. Najszerszy krąg rosyjskich ambicji imperialnych obejmuje całą Europę Środkowo-Wschodnią, w tym Polskę, Berlin i Paryż. Moskwa dąży do podporządkowania sobie lub przynajmniej pozbawienia podmiotowości krajów tego regionu. Wymienione kręgi rosyjskiego imperializmu to nie tylko historyczne wspomnienia, ale wciąż, co wielu zapewne zaskoczy, żywe ambicje Kremla, których realizacja stanowi poważne zagrożenie dla suwerenności i bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także, a może przede wszystkim, uwaga, dla chrześcijaństwa. Trzecia część tajemnicy fatimskiej mówi o prześladowaniach Kościoła, sięgających tak głęboko Kościoła, że również dotyczyć one będą papieża. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób Trump traktuje Leona XIV. Ostatnio znowu go bardzo mocno krytykował w sposób szyderczy i cyniczny. Czy to nie jest już białe prześladowanie, czy tak, że tak powiem, czy białe męczeństwo głowy państwa, no bo też przecież papież jest głową państwa Watykan, ale również papieża, czyli przywódcy duchowego nas, katolików. To są już prześladowania, drodzy Państwo, papieża i te prześladowania rozpoczęły się już, natomiast trzecia część tajemnicy fatimskiej mówi o tym, że te prześladowania obejmą nie tylko papieża, biskupów, kapłanów, ale również osoby świeckie. Uwaga, będzie to czerwone męczeństwo, czyli męczeństwo krwi. A zatem jest to zagrożenie dla chrześcijaństwa z uwagi na jego zasadniczą przeciwstawność wolności wobec cerkwi moskiewskiej, która, jak w Bizancjum, kto czytał historię, to pewnie wie, od zawsze była na usługach rosyjskich władców, a obecnie jest wprost zależna od Federalnej Służby Bezpieczeństwa, mimo że pozornie jest odrębną organizacją. Rosja za każdym razem panicznie szuka przy tym zachodnich partnerów chętnych do akceptacji jej sfery wpływów, tak aby mieć wymówkę, że to nie ona sama dokonywała napaści, rozbiorów, co więcej, sama nie jest w stanie tego dokonać, co pokazuje chociażby wojna na Ukrainie. Dzisiaj Miedwiediew wypowiedział się na temat Polski, oskarżając ją po raz kolejny o wybuch II wojny światowej. No i teraz ostrzeżenia przed zagrożeniami dla Polski i Europy. Rezygnacja z wyrazistego i jednoznacznego oporu przeciwko rosyjskim aspiracjom imperialnym, nawet wobec krajów uważanych za peryferyjne, nieuchronnie pociągnie za sobą dalszą eskalację agresywnych dążeń Moskwy. Taką postawę profesor Nowak określa jako szczególnie niebezpieczną, mogącą zagrozić stabilności nie tylko Polski, lecz całego porządku europejskiego. Aby skutecznie przeciwstawić się rosyjskiemu imperializmowi, konieczne jest determinacja i wytrwałość w obronie granic uznanych przez traktaty międzynarodowe. Tylko stanowcza postawa Zachodu, nie utożsamiająca się z rosyjską propagandą, może powstrzymać niebezpieczne roszczenia i rojenia Kremla. Rosja łamie prawo międzynarodowe, ale przecież Donald Trump i Netanyahu też łamią prawo międzynarodowe. Co ich łączy? Mesjanizm polityczny, to ich łączy, drodzy Państwo. Wykorzystywanie religii, chrześcijaństwa do własnych politycznych celów. Przecież to jest czysty duch antychrysta. Istotne znaczenie ma także dostęp do prawdy historycznej ukrywanej przez Rosję. Dla przykładu, odzyskanie zrabowanych przez Sowietów polskich archiwów mogłoby rzucić nowe światło na mechanizmy rosyjskiego imperializmu i pomóc w jego skutecznym zwalczaniu. Profesor jest optymistą, że prędzej czy później ta prawda zostanie odkryta. podsumowując, rosyjski imperializm, pomimo zmieniających się epok i realiów geopolitycznych, pozostaje niezmiennym zagrożeniem dla Polski, całej Europy Środkowo-Wschodniej i przede wszystkim chrześcijaństwa jako duchowego spoiwa całej cywilizacji łacińskiej. Determinacja i wytrwałość w obronie suwerenności regionu, nie tylko Polski, ale regionu naszego, czyli także sąsiadów, a także nieustanne dążenie do odkrycia historycznej prawdy są kluczowe, aby przeciwstawić się niebezpiecznym ambicjom Kremla. Tyle, jeżeli chodzi o fragment z książki Siedem głów Antychrysta. Już mi głowa, już mi ręka boli, bo to ciężka księga, żeby ją tak trzymać w jednym ręku. No i wracamy, drodzy Państwo, do Medjugorje i przyszłości świata, do tejże książki, już trochę lżejszej. Nawrócenie Rosji nie nastąpiło, rozdział 5. Kiedy w 1991 roku upadło Imperium Sowieckie, wielu myślało, że spełniła się przepowiednia z Fatimy dotycząca triumfu niepokalanego serca Maryi, nawrócenie Rosji. W rzeczywistości nie stało się ani jedno, ani drugie, co dobrze ukazuje to wszystko, co dziś dzieje się na świecie. W międzyczasie wciąż trwały objawienia w Medjugorje, które nawiązując do orędzia fatimskiego przedłużyły je w nowe tysiąclecie. Medjugorje łączy XX i XXI wiek, ponieważ Rosja nie nawróciła się w XX wieku, a zatem również jest jako nienawrócona w XXI wieku. Skoro się Rosja nie nawróciła w 1991 roku, no to objawienia w Medjugorje, że tak powiem, przedłużają ten czas nawrócenia Rosji dany jej przez Fatimę, przez objawienia fatimskie, na wiek XXI. A zatem trwają objawienia fatimskie z przedłużeniem orędzia fatimskiego na nowe tysiąclecie, otwierając nieprzewidziane scenariusze dotyczące wielkiej apostazji i światowego kryzysu politycznego, który popchnie świat w kierunku przepaści, samozniszczenia. Świat się sam zniszczy. Jeśli już się zniszczy, to sam doprowadzi zagłady, autozagłady. Biorąc pod uwagę proroctwo fatimskie w świetle przesłania z Medjugorje, jasne staje się, że triumf niepokalanego serca Maryi nastąpi po spełnieniu się obietnic, które Matka Boża objawiła już w Boże Narodzenie roku 1980, uwaga, drugiego w Medjugorje, przekazując Mirjanie zwój, na którym zapisane zostały daty, miejsca, wydarzenia dotyczące każdej z tych tajemnic, tych 10 tajemnic. Plan Maryi od Fatimy do Medjugorje jest znacznie szerszy, niż mogą sobie to wyobrazić nasze słabe umysły. Obejmuje on 2 stulecia, ostatnie drugiego tysiąclecia i pierwsze trzeciego tysiąclecia, wyznaczając w ten sposób ważny okres w historii zbawienia, okres apokaliptycznych i eschatologicznych walk, które charakteryzują tę epokę. Drodzy Państwo, Święty Paweł o tym mówił, że nie walczymy z jakimś materialnym, widzialnym przeciwnikiem, ale z siłami niewidzialnymi, duchowymi, bo świat widzialny jest przenikany przez świat niewidzialny. To jest walka na poziomie duchowym, na poziomie moralnym. Ta najważniejsza wojna toczy się na poziomie duchowym. Jeżeli ta walka na poziomie duchowym zostanie wygrana, to wtedy zostanie wprowadzony prawdziwy pokój na poziomie, że tak powiem, zewnętrznym, materialnym w cudzysłowie albo i bez cudzysłowia. W rzeczywistości triumf niepokalanego serca Maryi, nawrócenie Rosji wraz z następującym po nim okresem pokoju udzielonym ludzkości należą do pierwszego etapu czasu apokalipsy, którego bohaterką będzie królowa pokoju w jej zwycięskiej walce z ogromnym, uwaga, czerwonym smokiem. Księga Apokalipsy, 12 rozdział, 3 werset mówią o czerwonym smoku. Metafora, tak, wiemy, że Księga Apokalipsy jest metaforyczna, jest to poemat. Są to prawdy uniwersalne, które można zastosować w każdym czasie i przestrzeni, ale czerwony smok, drodzy Państwo, kojarzy nam się ewidentnie. Ktoś powie z Chinami, okej, dobrze, z Chinami, komunistycznymi Chinami, ale również i z Rosją, czerwony. Kolor smoka nadal jest czerwony, nawet po upadku Imperium Komunistycznego w Rosji, które spustoszyło świat i prześladowało Kościół. Nowa wojna w Europie wywołana agresją Rosji na Ukrainę przynosi rozew krwi, który może się rozszerzyć i, jak przepowiedział to święty Jan Paweł II, uderzyć w Kościół katolicki, jak to już miało miejsce w krajach Europy Wschodniej. Skoro bolszewicy, komuniści prześladowali Kościół, to dlaczego Imperium Moskiewskie, obecne Imperium Rosyjskie, ma Kościoła nie prześladować, skoro swój Kościół moskiewski sobie podporządkowało? Putin podporządkowuje wszystkich tych, którzy staną mu na drodze i dla niego żadnym problemem nie jest również podporządkowanie sobie, czy może inaczej właśnie chęć podporządkowania sobie kościoła, gdyby ten, jak to mówi młodzież, mu fikał. W perspektywie objawień maryjnych głównym bohaterem historii współczesnej jest przede wszystkim Rosja w jej dziejach od roku 1917 do zakończenia objawień w Medjugorje. Nie oznacza to, że nie ma innych aktorów tej epoki historii, takich jak na przykład nazizm czy sam Zachód, ale to Rosja będzie prześladować Kościół katolicki, zagrażać przetrwaniu świata. To Rosja, mówi ojciec Livio Fanzaka, to Rosja będzie odpowiedzialna za prześladowanie Kościoła i będzie zagrażać istnieniu całego świata. Tylko w tym kontekście, który z dnia na dzień staje się coraz bardziej złowrogi, można zrozumieć wezwanie Matki Bożej skierowane do Kościoła, aby poświęcono Rosję jej niepokalanemu sercu. Bardzo ważne jest to, że równocześnie w momencie agresji na Ukrainę papież Franciszek, to dla wielu było zdziwienie, odnowił to poświęcenie, mając świadomość, że jest to bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebne, aby uniknąć grożącej światu katastrofy nuklearnej. Przypomnijmy to właśnie za papieża Franciszka. Zatwierdzono publiczny kult Królowej Pokoju w Medjugorje. Papież Franciszek doskonale znał chociażby objawienia w Kibeho. Dlatego wysyła do Medjugorje jako swojego administratora, że tak powiem tego, który będzie ręką Watykanu w Medjugorje, arcybiskupa już nieżyjącego Hozera, Henryka Hozera, który, drodzy Państwo, pracował jako misjonarz, uwaga, w tych miejscach, o których Maria mówiła, w Kibeho. Świat, Kościół nie posłuchali Kibeho i stało się to, przed czym Maria w Kibeho ostrzegała. Co więcej, objawienia w Kibeho rozpoczęły się w tym samym roku, w którym rozpoczęły się objawienia w Medjugorje, czyli w roku 1981. No przecież te puzzle się wszystkie składają w jedno. Słowa wypowiedziane w Fuldzie przez świętego Jana Pawła II w 1980 roku, rok przed rozpoczęciem objawień w Medjugorje i w Kibeho, który jako Polak dobrze znał praktykę polityczną uciążliwego sąsiada, zapowiadają krwawe prześladowania Kościoła katolickiego i ogromną katastrofę humanitarną spowodowaną wojną. Jest rok 1980, rok przed próbą zamachu na życie papieża, przeprowadzonego, i to jest ciekawe bardzo, przez terrorystę kierowanego przez osobę, którą polski papież dobrze znał. Wszystko to pomaga nam dostrzec w odpowiedniej perspektywie istotę przesłania Królowej Pokoju z 30 października 1981 roku, kiedy to wypowiadając prorocze słowa o Polsce i Zachodzie stwierdza, że naród rosyjski jest narodem, w którym Bóg będzie najbardziej uwielbiony. Ta przepowiednia jest światłem nadziei, które świeci na końcu długiej drogi zniszczeń i spustoszeń, których ofiarami padły sąsiednie narody, w szczególności Polacy i Ukraińcy, pisze ojciec Livio Fanzaga w książce Medjugorje, przyszłość świata. Za chwilkę sobie przeczytamy dokładnie to, co powiedziała Maryja owego dnia wspomnianego przez Livio Fanzaga, czyli 30 października 1981 roku. Nawrócenie jest wydarzeniem łaski, które dotyczy poszczególnych osób i całych narodów, wymaga skruchy za popełnione zbrodnie. Tego w Rosji nie było, nie było tej skruchy. Proporcjonalnej pokuty nie było tego i radykalnej przemiany umysłu i serca, metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia, to po grecku, nawrócenie. Wszystko, co to będzie cudem Bożego miłosierdzia w nadchodzących czasach wraz z triumfem niepokalanego serca Maryi, świat otrzyma w darze czas pokoju. Wczoraj mówiłem, że w Medjugorje wplątana jest święta Faustyna, bo oto pokój bez miłosierdzia nie nastanie, drodzy Państwo. Jedyną bronią, znaczy może inaczej, najpotężniejszą bronią przeciwko szatanowi, który jest uosobieniem wszelkiego zła i nienawiści, jest, uwaga, miłość i miłosierdzie, bo Bóg jest miłością i miłosierdziem. To Bóg pogrążył szatana, to Bóg go pokonał. Skoro Bóg go pokonał, to trzeba spytać, dlaczego Bóg pokonał szatana, ponieważ jest miłością i miłosierdziem. Tylko miłosierdzie może przynieść prawdziwy pokój. I ojciec Livio Fanzaga mówi, że cud Bożego miłosierdzia wydarzy się, uwaga, no w tym wieku, no to być może nie dożyjemy, ale wydarzy się w XXI wieku. Wszystkie narody bez wyjątku będą musiały nawrócić się. Wszystkie narody będą musiały się nawrócić. Wszyscy my też, Polacy. I odpokutować proporcjonalnie do zła i cierpień, jakie wyrządziły ludzkości. Pokój Chrystusa jest sprawiedliwy, ale ten pokój jest także i miłosierny, a poprzedza go odszkodowanie odpowiadające wyrządzonemu złu. Książka, słuchajcie, jest przegenialna. Medjugorje i przyszłość świata, to jest o tajemnicach z Medjugorje. Natomiast ta geopolityczna analiza procesów cywilizacyjnych w książce Siedem głów Antychrysta, to jest w ogóle jakiś fenomen dla mnie. No i teraz zacząłem mówić o tym, czy Livio Fanzaga mówi o objawieniach Matki Bożej, tych bardzo ważnych, na początku z października 1981 roku, gdzie Maria mówi o Polsce. W Medjugorje Maria mówiła o Polsce na samym początku objawień. Przypomnijmy, że to właśnie w październiku wybrano, nie 81 roku, ale w październiku, 16 października, przecież na stolicę Piotrową wybrano Karola Wojtyły i w październiku Maria w 1981 roku mówiła na temat Polski tak. Niedługo będą tam wielkie konflikty, ale sprawiedliwi zwyciężą. To był rok 81. Dalej. Na temat krajów wschodu i zachodu. Rosja jest krajem, gdzie Bóg odbierze największą chwałę. Jak to możliwe? Dokładnie tak samo jest to możliwe, czy może inaczej, tak samo pewnie wielu się dziwiło, faryzeuszy, jak to możliwe, że ten Jezus, syn z cieśli, prawda, Józefa z Nazaretu, jakiś, prawda, jakiś nieznany, który nie jest też uczonym w piśmie, że on jest Mesjaszem, się dziwili. Szatan się pewnie dziwił, jak to przez taką dziewczynkę nastoletnią, Maryję, Miriam, Bóg zwycięży. Przecież szatan był kompletnie zaskoczony, że to właśnie taką drogę, czyli przez Maryję, obrał Bóg, aby zwyciężyć go. A zatem Rosja jest krajem, gdzie Bóg odbierze największą chwałę. Zachód rozwija cywilizację, ale pozbawioną Boga, tak mówiła Maryja w 81 roku, tak jakby był swoim własnym stwórcą. I dodała później na temat Zachodu, że również ten Zachód, dzieje tego Zachodu, Europy Zachodniej, będą zamknięte w 10 tajemnicach medjugorjańskich. Mówiąc krótko, również tajemnice z Medjugorje dotyczą Europy Zachodniej, Wschodniej, ale dotyczą nas. Nagadałem się bardzo Państwa. Przepraszam, wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. To nie jest koniec tego tematu. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Żyjemy w czasach ostatecznych, czyli czasach nadziei. Okej? Nadziei. Szczęść Boże.